Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta.
Ostatnia prosta,
czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górycki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dzisiaj oczywiście przegląd wydarzeń ligowych. Mocniej się skupimy na piłce wodnej, bo tu było właściwie najciekawsze wydarzenie w związku z przełożeniem meczu koszykarek Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Przypomnę, że gorzowianki miały w niedzielę grać na wyjeździe przeciwko CCC Polkowice. No ale ten mecz został przełożony na przyszły rok najprawdopodobniej z powodu wykrycia przypadków koronawirusa w drużynie z Polkowic. Więc gorzowianki nie grały, grał zespół pierwszoligowy, za to i prawie sprawił sporą niespodziankę, bo grał na wyjeździe z faworyzowanym Grot Tomik Pabianice, no i nasz zespół prowadził już 51-33, no ale ostatecznie przegrał różnicą 12 punktów, no ale były naprawdę bardzo dobre momenty gry. Nie ma jeszcze, widzę, terminu, nowego terminu meczu z CCC Polkowice. Wiemy też, ale to z innego powodu, jakby nie odbędzie się w planowanym terminie 27 grudnia mecz przeciwko Arce Gdynia u siebie. On został już przełożony na 17 lutego przyszłego roku, więc jedyny ostatni mecz, jaki został Polskiej Strefie Inwestycji Enei w tym roku, to wyjazdowe spotkanie z KS Basket 25 Bydgoszcz. Ten mecz odbędzie się w niedzielę o 17:00. Oczywiście relacja na naszej antenie. A więc tak jak powiedziałem, tym najciekawszym zdecydowanie wydarzeniem okazał się być dwumecz piłkarzy wodnych Alfy. Gorzowianie mierzyli się na Słowiance z AZS-em UW Warszawa. Oba mecze odbyły się w sobotę o 10 i o 17. O 10 gorzowianie przegrywali długo, remis doprowadzili w końcówce do remisu po 15 heroicznym takim pościgiem, no ale w rzutach karnych przegrali do 4-5. Po południu o 17 wspomnianej nasz zespół niestety już nie odrobił strat. Też był mecz dość wyrównany, ale jednak Alfa przegrała. Hećko Brukarstwa Alfa Gorzów przegrała 10-12 z zespołem ze stolicy i to oznacza, że w pierwszej rundzie Ekstraklasy w grupie B gorzowianie zajęli trzecie miejsce, no i niestety nie awansowali. To jest niemiła niespodzianka, nie awansowali do grupy mistrzowskiej, nie powalczą o medale, pozostaje im grupa spadkowa. Oczywiście no, trudno przypuszczać, żeby Alfa spadła z Ekstraklasy, patrząc choćby na dwumecz z Arkonią Szczecin, bardzo wysoko wygrane, a zespoły Neptuna Łódź i Krzeostrowiec to mniej więcej ten sam poziom, może troszeczkę silniejszy Krzeostrowiec, więc no pewnie Alfa będzie walczyć o piąte miejsce, które zupełnie nie zadowala gorzowskiego zespołu. Posłuchajmy najpierw, co po meczu przed kamerą TVP Gorzów po drugim meczu z AZS UW Warszawa mówił kapitan Hećko Brukarstwo Alfy Gorzów Marcin Czapla.
No niestety nie udało się, musimy uznać wyższość rywala. Szkoda, że mamy początek grudnia praktycznie, a już wiemy, że nie będziemy w tym roku walczyli o medale. No niestety, zespół Warszawy okazał się w tym dwumeczu lepszy. Nie wyciągnęliśmy wniosków z meczu porannego i cóż, no, porażka, boli, boli bardzo na pewno. W sporcie tak bywa, że gdzieś tam niedyspozycja dnia ma swoje znaczenie. Nie wiem, byliśmy dobrze przygotowani, trenujemy bardzo dużo. Uważam, zgranie jest na bardzo dobrym poziomie. Mieliśmy nowego zawodnika na ten dwumecz, Martina. Zawodnika, który miał swój dłuższy epizod, ciężko to nazwać epizodem Lidze Niemieckiej. Jak widać, jakościowo jest troszeczkę wyżej niż nasz poziom. No ale cóż, na chłodno będzie trzeba przemyśleć. Mamy możliwość oglądnięcia tych dwóch spotkań i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Wspomniany przez Marcina Czaple Martin Andruszkiewicz, oczywiście wielokrotny reprezentant Polski, syn naszego byłego znakomitego waterpolisty, gorzowianina Sławomira Andruszkiewicza, no ale niestety wsparcie Martina Andruszkiewicza na nic się zdało, Alfa o medale grać nie będzie. Na spokojnie sobie na ten temat porozmawialiśmy, dlaczego tak się wydarzyło, z trenerem Alfy Jackiem Osińskim.
No, co tu dużo mówić, to nie tak wszystko miało być, prawda?
No oczywiście, no, ten dwumecz z Warszawą, oczekiwaliśmy lepszego występu naszego zespołu, to, że będziemy w czwórce najlepszych zespołów grających o medale Mistrzostw Polski seniorów. No, okazało się, że Warszawa bardzo mocno podeszła do tych dwóch spotkań, bardzo mocno skoncentrowani. Widać, że świetnie przygotowani motorycznie. No i też mecz był bardzo ciężki. Grając na styku z takim zespołem, który jest świetnie przygotowany, no to najdrobniejsze błędy są od razu wykorzystywane przez drużynę przeciwną. Myśmy zagrali bardzo statycznie i w obronie, i w ataku. Także ułatwialiśmy grę po prostu drużynie warszawskiej, która kontrowała, która rozgrywała spokojnie piłkę, która broniła również, prawda, nasze strzały. Także no, z przykrością muszę stwierdzić, że zagraliśmy słabo i w Warszawie się należały te dwa zwycięstwa.
Choć zespół z Warszawy, no powiedzmy, jest mocny kadrowo, na Andrzej Maciejewski, Michał Barnot, ten zawodnik z Białorusi, też byli zawodnicy z Łodzi, no to nie można powiedzieć też, że graliście ze słabym zespołem, ale nie takim zespołem, którego nie dałoby się pokonać.
Właśnie, dokładnie tak. Według nazwisk wymienionych tutaj, no to rzeczywiście stanowią niesamowity potencjał, prawda? No, ale mimo wszystko w naszym zespole tak samo są zawodnicy, których można wymienić i którzy są znani w Polsce i nawet w Europie. Także no, my po prostu źle żeśmy podeszli do tego spotkania. No. Ale nazwiska nie grają. Trzeba to w wodzie wykazać, prawda, swoją pracą, myśleniem, determinacją, wolą walki, scaleniem całego zespołu. Potem to się u nas właśnie załamywało i było coraz gorsza była atmosfera w wodzie. No i dochodziły nawet takie sprzeczki słowne, całkiem niepotrzebne. Oczywiście to nie jest budujące, tylko bardziej deprymujące zespół.
Sezon nie jest do końca przegrany, bo jeszcze jest turniej Pucharu Polski i to chyba będziecie chcieli się bardzo mocno odkuć.
Ja myślę, że tak. No, trzeba się otrząsnąć z tej porażki, no ale życie toczy się dalej, prawda? I myślę, że ambicją na pewno zespołu, jak wszystkich chłopców, po tych wszystkich przemyśleniach będzie dobry start właśnie na początku stycznia, w połowie stycznia i pod koniec stycznia w Pucharze Polski. No i taki cel musimy sobie postawić i dalej walczyć.
Później przyjdą mecze, no de facto o piąte miejsce z Krzo, z Arkonią, z Neptunem. No pewnie dla pana wyzwanie, jak jeszcze wyzwolić motywację z zespołu.
No to będzie trudna sprawa, bo te zespoły rzeczywiście są o trzy klasy słabsze, no ale no trzeba rozegrać, nie możemy przecież nie przystąpić do tych spotkań. No w każdym bądź razie no trening jest treningiem i na pewno nie będę odpuszczał zawodnikom, tylko prowadził dalsze szkolenia i to mocno. Bo przecież jeżeli już będziemy chcieli poprawić ten wynik z tego roku, no to trzeba się przygotować już do następnego sezonu bardzo solidnie.
No i takim być może przygotowaniem będą mecze w grupie spadkowej Alfy, Hećko-Brukarstwa Alfy Gorzów, no ale liczymy w styczniu na odkucie się zespołu i zdobycie Pucharu Polski. To jest absolutnie w zasięgu. Jeżeli chodzi o wydarzenia ligowe w ten weekend, no to mieliśmy mecz drugoligowych siatkarzy, no i niestety kolejną porażkę SKS-u Gorzowianie przegrali na wyjeździe z Konspolem Słupca. Były zacięte te sety, no ale ostatecznie 3-0 dla Konspolu. Do 21, do 22 i do 23 SKS przegrał. Naszemu zespołowi został w tym roku jeszcze mecz u siebie przeciwko Treflowi Lemborg. Punkty jak najbardziej w zasięgu, no ale oczywiście trzeba zagrać no przynajmniej na takim poziomie jak w Słupcy albo i lepiej jeżeli chodzi o siatkówkę, natomiast jeżeli chodzi o koszykówkę, mówiłem o tych żeńskich zespołach AZS-u AJP. Trzeci zespół jeszcze grał w drugiej lidze, przegrał z Basketem Piła 59-73, natomiast w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej mieliśmy spotkanie Kangu Basket Online. Nersi Kangu Basket Gorzów grali na wyjeździe przeciwko SKM Zastalfato Developer Zielona Góra, no i Gorzowianie wygrali 70-58, aż to już nie jest nowość właściwie, to kolejny tak mecz wygląda, aż 43 punkty dla gorzowskiej drużyny zdobył Jakub Dłoniak. No i z Jakubem Dłoniakiem rozmawiał nasz kolega z Zielonej Góry, Jacek Białogłowy, no bo przecież Dłoniak grał w przeszłości między innymi w Zastalu Zielona Góra.
Wygrywacie, zdobywasz 43 punkty. punkty. Emocji trochę jednak było tutaj.
Pewnie, że tak. To zawsze to jest. To nieuniknione. Tym bardziej, że jeszcze troszeczkę te braki są spore i troszeczkę mnie to unosi, ale to chłopaki się przyzwyczajają do tego, żeby te uwagi do siebie, że tak, przyjąć i potem wykonać, a jak wyjdzie, no to czas różnie dobywa. No ale fajnie, przyjechaliśmy na stare śmieci, bo byłem przyjemnie tutaj w ogóle. Jak tutaj byłem, no to nie było tego.
Tej hali.
Super, naprawdę jest. Dzieciaki mają gdzie się rozwijać, gdzie grać, gdzie trenować. Przecież to widać, że można normalnie przychodzić i tłuc do tego kosza wiszą. Mnóstwo tych koszy jest, nie? Mm-hmm. Jacek, mnóstwo jest ich do tego, żeby dzieciaki trenowały.
No to są trzy boiska tak naprawdę, tak?
No.
Ale powiedz o meczu samym. No. Te młode chłopaki, przeciwnicy, opór stawiali duży?
No tak, tak. Ten trzynastka taki agresywny. Wyeliminowane są za 5 fauli, ale w porządku. I mają tam tego jedynkę na kozie, tak koślawo jeszcze rzuca, ale to może ktoś mu powie, żeby może jak lepiej rzucać. Jest tam tych kilku chłopaków. Fajnie to wygląda. Widać, że tutaj praca jest wykonywana, że widać, że są dotrenowani, że są przygotowani. Piłkę odbijają, mogę powiedzieć, co poprawnie. Ale to wiadomo, dużo przed nimi jeszcze roboty, żeby zaistnieć, ale super sprawa przyjechać tutaj, pograć, spotkać się z tobą, z moim przyjacielem Grzesiem.
Okej, to jeszcze jedno pytanie. Zdobyłeś 43 punkty, reszta drużyny 27. No. Tak się zastanawiałem, bo ty jesteś skarbem z jednej strony, a z drugiej strony takim przekleństwem, terrorystą trochę jesteś, bo tak tych chłopaków opierniczasz, przepraszam za słowo.
Pewnie,
czasem mam wrażenie, że niektóre by ci się odwiną chętnie, co? Nie macie takiego jakiegoś kwasiku, jak tak krzyczysz?
Nie, tak jest to, co tam, 5 tygodni do chłopaków chodzę i chodzę, gdy gramy razem i przyzwyczajają się do mojego tego chamskiego.
Ale kiedyś nie byłeś taki nerwowy.
Ale to nie, no bo to chodzi o to tutaj, wiesz, żeby pokazać chłopakom, może jak na przykład idę z nimi na spokojnie, tłumaczę im na przykład takie rzeczy, które powinny im, ale nie trafia do nich, no to co? No to wezmę, no i że tak powiem, innych słów użyję i widzisz, dzisiaj to, że tak powiem, pomogło, no bo wygraliśmy.
No, jak widać, pomogło. Jakub Dłoniak, jedyny w swoim rodzaju. W trzeciej lidze także, ale piłki ręcznej grał drugi zespół Stali Gorzów. Wiemy, pierwszy w tej ostatniej kolejce trzeciej ligi pauzował, a drugi zespół Stali Gorzów w trzeciej lidze wielkopolskiej pokonał Szczypiorniaka Gniezno u siebie 38-27. W ostatniej prostej za chwilę wrócimy do basenu.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.
Tak, a propos jeszcze piłki ręcznej, po tej ostatniej kolejce, spotkaniach rozegranych w kolejce bez udziału Stali Gorzów, ostatecznie tabela ukształtowała się na półmetku, także Miedź pierwsza, Legnica ma 26 punktów, drugi Śląsk Wrocław 24, Ostrowia Ostrów jest trzecia z 21 punktów na koncie i tyle samo ma czwarta Stal Gorzów. Wiemy, że gorzowianie przegrali w Ostrowie, dlatego są lokaty niżej, piąty Grunwald Poznań 19 punktów, no i w walce o Ligę Centralną liczy się jeszcze realnie Bór Oborniki Śląskie, który jest na szóstym miejscu i ma 17 punktów. Pływacy jak zwykle w drugiej połowie grudnia mają imprezy mistrzowskie na krótkim basenie. No i w Mistrzostwach Polski 15, 16 oraz 17 i 18-latków brała udział spora grupa zawodników MKP Słowianki Gorzów. Trener Artur Łobaciński był z grupą najstarszą, z trzyosobową, na Mistrzostwach Polski 17-18-latków w Lublinie, no ale też był jako koordynator na bieżąco z tymi młodszymi grupami. Tym razem z medalu się nie cieszymy. Największy sukces to czwarte miejsce Agaty Miciak na 200 metrów stylem motylkowym z nowym rekordem życiowym. O występie Agaty Miciak, a także innych zawodników MKP Słowianki, no i o tym, dlaczego MKP Słowianka nie jedzie na Mistrzostwa Polski Seniorów, no i co będzie z przyszłością, czy w przyszłym roku będą medale, o tym z trenerem Arturem Łopacińskim.
Czwarte miejsce i wynik bardzo mnie zadowalający, jak i Agatę. Denerwowała się bardzo przed tym startem, patrząc wcześniej na start z tym lodowolnym, gdzie powiedzmy trochę jej nie poszło, ale ja akurat byłem bardziej spokojny niż Agata. popłynęła bardzo fajnie w eliminacjach, weszła z paroma zawodniczkami drugim czasem, można by powiedzieć, bo wszystkie w jednym czasie się zmieściły, 2:19. No i w finale udało się urwać 2 sekundy, co stanowi tak naprawdę dzisiaj jej życiówkę, którą zrobiła 2 lata temu na Mistrzostwach Polski w 2018 roku. Także bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolony. Patrząc na ten cały rok przygotowań, naprawdę trzeba być dumnym z tych zawodników, że nie odpuścili, nie poddali się, powalczyli. I to bardzo cieszy, bo mówię, różnie mogłoby się to potoczyć. Jak wiemy, wielu zawodników zrezygnowało między innymi przez to wszystko. No, także bardzo fajny występ Agaty, czego no nie mogę powiedzieć akurat o panach. No, Kubie zupełnie nie poszło, Szczepanowskiemu. Natomiast Kuba Malinowski po kontuzji, którą miał, był zabrany po to, żeby był i czuł, że tak powiem, te emocje i też żeby zobaczył, ile jeszcze pracy musimy włożyć, ile nadgonić tak naprawdę, żeby dobić się do tego momentu, w którym jak gdyby był na najwyższym swoich możliwościach. Kolejną imprezą oprócz Lublina była w tym samym terminie impreza w Gliwicach. Tam startowało 3 zawodników. Julia Ośmiańska, Tymon Kurowski i Darul Bartek. I najlepiej z tej grupy wypadła Julia Ośmiańska. Ona tam wywalczyła miejsca finałowe. Trochę, nie ukrywam, przespała eliminację, bo mogła dużo lepiej w eliminacjach popłynąć, co dałoby jej być może możliwość powalczenia w finale. No ale udowodniła to, że jest zawodniczką rozwojową. Możemy na nią, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości liczyć na dużo lepsze wyniki, bo stać tą dziewczynę, ma warunki i wszystko, żeby naprawdę bardzo fajnie pływać. Miała finał B na 50 metrów stylem klasycznym. Oczywiście obydwa wyniki, zarówno na 50, jak i na 100, to są jej życiówki. Tam wylądowała na 50 klasykiem na 11 pozycji w sumie w Polsce, 3 w finale B, a na 100 metrów z tym klasycznym była 1 w finale B, czyli w sumie była 9 w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Jeśli chodzi o panów, to tutaj Tymon Kurowski na 200 grzbietem wywalczył 1 miejsce w finale B. Oczywiście jest to zupełnie niezadowalający czas, bo tego zawodnika stać na dużo więcej, trochę się pogubił. Mam nadzieję, że wróci do normalności. Bardzo fajnie wypadł Bartek Darul. Już wcześniej, w wcześniejszych wywiadach podkreślałem, że jest to chłopak, na którego możemy liczyć w przyszłości. Ma duże możliwości, ale też ma zaległości, bo przyszedł do nas z innego klubu swego czasu, więc troszeczkę jeszcze musimy pracy włożyć, ale bardzo ambitny, bardzo solidna firma. Nie udało mi się co prawda wywalczyć finałów na tych dystansach krótkich, mówię tu o 100 metrów, 50, 100 i 200 dowolnym. Był tuż za finałami B w rezerwie, ale na 1500 udało mu się wywalczyć 16 miejsce w Polsce, więc jest bardzo fajnie. Oczywiście rekordy życiowe pobite, więc to bardzo cieszy. No i ostatnia ekipa, która była w Łodzi, to byli najmłodsi z mojej grupy, którą prowadzę, 15-latkowie. Tam była grupa troszkę większa. No i ta grupa, muszę powiedzieć, że bardzo miło mnie zaskoczyła. To nie znaczy, że nie liczyłem, że liczyłem na dobre wyniki, ale bardzo mnie pozytywnie zaskoczyli. Jestem bardzo z nich dumny i zadowolony. Zacznę od dziewcząt. Julia Hajduk, 12 miejsce, 4 w finale B na 100 dowolnym, życiówka. Mazur Zuzanna, 14 miejsce, 6 w finale B i 16 miejsce, 8 w finale B na 400 i 800 dowolnym. Kowalska Oliwia, 12 miejsce, czyli 5 w finale B na 200 stylem klasycznym. Dziewczęta również pływały tutaj sztafety i naprawdę w sztafetach pokazały klasę. 4x100 dowolnym zajęły 8 miejsce. Na 4x200 dowolnym to najlepsza pozycja sztafetowa, czyli 6 miejsce w Polsce. I na 4x100 zmiennym 10. No i tutaj wśród chłopców no, najładniej się zaprezentował Jankowski Antoni. Jest to chłopak, który głównie się specjalizuje w stylu grzbietowym, ale całkiem nieźle popłynął też u mnie w stylu dowolnym. I jego wyniki wyglądają następująco. 12 miejsce, może zacznę od najlepszego. 9 miejsce, czyli 1 w finale B na 200 stylem grzbietowym z bardzo dobrym czasem, 2:08. Gdyby tak popłynął w eliminacjach, byłby w finale A. No i 12 miejsce na 400 dowolny, czyli 4 w finale B. 13 miejsce, czy 5 miejsce w finale B na 50 grzbietowym i 12 miejsce, czyli również 4 w finale B na 100 metrów stylem grzbietowym. Wszystkie wyniki, które popłynął Antek, jak i dziewczęta wcześniej wymienione, to są ich życiówki. Oprócz nich jeszcze był dr Mateusz, Kaja Błażej i wśród dziewcząt była Kliniuk Zenane i Agata Komór. Wszyscy naprawdę się spisali tak, jak mogli się spisać na tą chwilę i po tym, co nam zapodała pandemia.
Przed Wami Mistrzostwa Polski 14-latków, o tym będziemy jeszcze wspominać, natomiast są Mistrzostwa Polski Seniorów, na które po kilku latach po raz pierwszy nie pojedziecie. Dlaczego?
Nie pojedziemy, można by powiedzieć, że z dwóch względów. Po pierwsze, Polski Związek podjął decyzję, że Mistrzostwa Polski Seniorów, które zawsze brzmiały Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców oraz Juniorów 17-18 lat, rozdzielili w tym roku na Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców oraz odrębnie na Mistrzostwa Polski 17-18 lat, na których właśnie byliśmy w Lublinie. Te drugie się odbędą za około półtora tygodnia w Olsztynie. Trzeba być realistą, jeżdżąc na Mistrzostwa Polski Seniorów, trzeba liczyć bynajmniej na finał B, na finał A, jak nie na medal. W tej chwili myślę, że jedyną zawodniczką czy zawodnikiem, którym mógłbym pojechać, to jest Agata, ale jest na tyle ambitna dziewczyna, że ją najbardziej by satysfakcjonował medal, a nad tym jeszcze troszeczkę trzeba popracować. A z drugiej strony też jest to ciężki okres dla właśnie tych najstarszych zawodników, ponieważ też już z tyłu głowy mają maturę i to chcąc, nie chcąc jednak działa na psychikę młodego człowieka i myślę, że taki już odpoczynek jest im bardzo wskazany.
A ta młodsza młodzież rokuje na to, że spróbuje się w przyszłym roku dobić do miejsc medalowych, bo to medale właśnie, tak jak powiedział, wyzwalają główną motywację.
No, powiem tak, no, każdy trener ma taką nadzieję, no, każdy trener wkłada serce w to, co robi. Zawodnicy są różni, ale potencjał mają, na pewno mają potencjał. Mam nadzieję, że z tych osób, które dzisiaj wymieniłem, z tych młodszych i również z tych, których nie wymieniłem, bo są jeszcze młodsi, którzy gdzieś tam pretendują swoimi umiejętnościami, mam nadzieję, że będziemy się cieszyć. No, trzeba poczekać, trzeba zobaczyć, jak się sytuacja będzie rozwijała, na co będziemy mogli sobie pozwolić, bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że wcale kolorowo nie mamy tutaj ze szkoleniem. Są podczas tej pandemii różne były problemy, że tak powiem, ze szkoleniem, z możliwością kontynuowania. Wszystko stanęło na głowie, więc zobaczymy, co dalej pokaże nam życie. No, chcielibyśmy ze spokojem podchodzić do szkolenia i tego bym się trzymał. No, tutaj największe życzenie, żeby po prostu no, nie powstała jakaś sytuacja, która miała miejsce wcześniej, że gdzieś tam zamykano basen albo nie mogliśmy dalej normalnie to szkolenie pociągnąć, bo wyszły jakieś inne problemy. Bardziej bym tutaj takie życzenia sobie przed nowym rokiem, żeby nas nic takiego nieciekawego nie zaskoczyło.
A po wiadomościach powiemy jeszcze krótko o występie zawodników klubu pływackiego Stilon.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do pływania, tak jak powiedziałem, ponieważ w wspomnianych Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych wystartowało także dwóch zawodników klubu pływackiego Stilon Gorzów. W 15-latkach był jeden zawodnik i w 16-latkach także jeden. O ich występie, a także o występie zawodnika MKP Słowianki, który też współpracującego z trenerem wspomnianym właśnie powie trener Krzysztof Sieroń.
Myślę, że one wypadły w miarę dobrze, mówię w miarę, dlatego że no nigdy nie są to jakieś, nie były to szczytowe osiągnięcia tych zawodników, ale ze względu na trudne warunki naprawdę przygotowań, jak wiemy, basen w Gorzowie był jednym z dłużej zamkniętych i nieczynnych, nie było możliwości treningu, to wypadli zawodnicy dość pozytywnie. Z moich podopiecznych najlepiej wypadł Maksymilian Wałcerz, który no, był w czołówkach, co prawda finałów B, te finały też były okropne, bo startowało po 8, a nie po 10 zawodników. Także generalnie był w pobliżu finałów A. Również jeden z moich podopiecznych, Antoni Jankowski, który pływał w Łodzi, również poprawił wszystkie rekordy życiowe i był bardzo wysoko w finałach A. No nie udało się Kubie Seniowi wejść do finału czy finału B. Dosłownie zabrakły setne sekundy na 200 delfinem, no ale cóż, całe zawody czy cały występ oceniam w miarę pozytywnie, w miarę możliwości zawodnicy zrealizowali swoje cele.
powiedział trener Krzysztof Sieroń. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pływanie. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, jakie jeszcze miały miejsce w ten weekend, no to powiedzmy o tym, że w Gorzowie, właściwie nie w weekend, bo to cały tydzień trwało w Gorzowie, czwarty szachowy festiwal imienia Emanuela Laskera. Niespodzianki nie było, bo w grupie A, w tej grupie najsilniejszej, bo było to podzielone na trzy grupy, zwyciężył jedyny arcymistrz w stawce, Bartłomiej Heberla. To był zawodnik klubu szachowego Stilon Gorzów, reprezentujący obecnie Miedź Legnica.
Trzy remisy i sześć wygranych pozwala mi utrzymać zyski rankingowe w tym turnieju, co oczywiście nie jest łatwym wyzwaniem, bo grało bardzo dużo młodych graczy, młodszych ode mnie, którzy często mają zaniżone rankingi. Więc mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Na pewno jest tutaj kilku graczy w tym gronie, którzy za jakiś czas sami będą arcymistrzami. I tutaj też zawodnicy właśnie lokalni, na przykład Kamil Dida, z którym grałem wczoraj, miałem dużo szczęścia, że tę partię wygrałem. Myślę, że ten zawodnik ma największy potencjał z tych, którzy tutaj grali. Miłosz Szpar, który zajął drugie miejsce, też na pewno myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zostanie arcymistrzem. Mógłbym wymienić tutaj wiele nazwisk, które mają potencjał. Wydaje się, że akurat ten skład, który był tutaj, był dosyć silny i obiecujący.
A pana co zachęciło, żeby tu przyjechać?
No w tych ciężkich czasach, które teraz mamy, turniejów nie ma zbyt wiele. Większość turniejów została odwołana. Ten turniej też z reguły odbywał się w sierpniu. Został przesunięty. Bardzo się cieszyłem, jak się dowiedziałem, że ten turniej się jednak odbędzie jeszcze w tym roku. No i z uwagi na to właśnie, że za bardzo nie ma gdzie grać, postanowiłem zagrać tutaj. No niektórzy to krytykują, że arcymistrz gra w takim turnieju, że jest jedynym arcymistrzem, prawda, i że takie startowanie z pozycji faworyta nie zawsze ma sens. Natomiast ja uznałem, że lepiej zagrać tutaj niż gdzieś indziej, szczególnie, że jakoś Gorzów akurat lubię, ja miałem wspomnienia z poprzednich festiwali, więc stąd taka decyzja.
Tyle Bartłomiej Heberla, a taka ciekawostka, wspomniany przez niego Kamil Dzida, zawodnik klubu szachowego Stilon Gorzów, to także zawodnik ALKS AJP Gorzów, lekkoatleta, więc bardzo wszechstronny. No, zobaczymy, czy rzeczywiście pójdzie jednak w kierunku rozwoju w szachach Kamil Dzida. I ciało, i umysł rozwija ten zawodnik, jak widać. W grupie B dodajmy jeszcze, że zwyciężyła też zawodniczka klubu szachowego Stilon Gorzów Emilia Załucka, 18-latka, też uzdolniona juniorka. No a całe te zmagania, całą tę rywalizację, która, tak jak powiedziałem, rozpoczęła się już w poprzednią niedzielę, 6 grudnia, zakończyła się 13 grudnia, podsumowuje jeden z organizatorów, trener klubu szachowego Stilon Gorzów, Aleksander Czerwoński.
Czwarty festiwal pamięci Emanuela Laskera, drugiego mistrza świata, który urodził się w Barlinku, a maturę robił w Gorzowie. Miał się odbyć w kwietniu. Zdążyliśmy go zrobić jeszcze w tym roku w grudniu. Tym niemniej grupa B zachowała nazwę 16 Lubuska Wiosna Szachowa.
I w grupie... Wiosna prawie...
Tak jest. W grupie B wygrała zawodniczka Stilonu 18-latka Emilia Załucka przed 12-latką ze Stilonu Mają Ziobrowską, także dziewczyny górą. A w grupie A głównej zwyciężył Bartłomiej Heberla, arcymistrz, który niedawno jeszcze reprezentował barwy Stilonu. W sumie w imprezie w trzech grupach wzięło udział ponad 50 zawodników.
Sam Bartłomiej Heberla mówi, że są tu, mimo że on był jedynym arcymistrzem, ale że też są tu zawodnicy z potencjałem.
Tak jest. Jest paru zawodników, którzy być może zwiążą swoje życie z szachami. Młodych, zdolnych. Mistrz Polski do 18, brązowy medalista do 16. To odpowiednio Miłosz Szpar i Kamil Dzida z Gorzowa.
Przypomnijmy w ogóle, dlaczego ważne jest w szachach upamiętnienie tej postaci Emanuela Laskera.
Emanuel Lasker urodził, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii, urodził się w 1868 roku w Barlinku. To już jest ważna rzecz. Tam jest, w Barlinku mają małe muzeum Emanuela Laskera, mają plac Emanuela Laskera i przez wiele lat organizowali turniej pamięci Emanuela Laskera. No niestety od kilku lat zmieniły się wiatry, coś nie robią. Dużego openu pamięci Laskera, dlatego postanowiliśmy robić, szachiści gorzowscy postanowili go zrobić w naszym mieście, które też jest ważne. W niedawnych wiadomościach samorządowych nawet był w terminarzu podany fakt narodzin Laskera jako najwybitniejszego absolwenta gimnazjum w Landsbergu. Emanuel Lasker był mistrzem świata 27 lat, to jest rekord, który już na pewno nikt nigdy nie pokona. mistrzem świata w szachach nie jest łatwo zostać. To nie jest wioślarstwo, gdzie się wyłania 20 mistrzów świata co pół roku, lewą i prawą ręką. W szachach trzeba pokonać swojego poprzednika, czyli do tej pory najwybitniejszego, najlepszego szachistę. I to spowodowało, że w tej ponad 130-letniej historii rozgrywek meczów o mistrzostwo świata w szachach wyłoniono do tej pory 16 mistrzów świata.
Ciekaw jestem, jak na to wtrącenie trenera Czerwońskiego zareaguje, o wioślarstwie zareaguje pan trener Piotr Basta. Tyle jeżeli chodzi o memoriał Laskera, tyle jeżeli chodzi o szachy. Jutro po godzinie 17 magazyn piłkarski oczywiście zapraszam. Będzie między innymi o Warcie, która ogłosiła już listę zawodników, którzy opuszczą zespół po rundzie jesiennej. Dużo było spekulacji, dużo było zastanawiania się, kto to będzie, jakie te decyzje zostaną rzeczywiście podjęte. Natomiast już jest wszystko jasne. Klub podał na swoim oficjalnym profilu, że w Warcie to jest największa niespodzianka. Nie zagra już Jakub Kosiorek. Wyjaśni to jutro prezes Zbigniew Pakuła w magazynie piłkarskim po godzinie 17. No i także trzeci bramkarz Angelo Cherubini oraz również obrońca Dawid Sadowski, który nie zagrał, ani pomocnik Eryk Tyszenko, którzy nie zagrali w tym sezonie w trzeciej lidze. Grali głównie w drugim zespole, choć byli przy pierwszym zespole, trenowali z nim. Przemysław Macierzyński także odchodzi z Warty, były reprezentant Polski juniorów. No i Dominik Zakrzewski, który też wypadł w pewnym momencie właściwie nie tyle ze składu, co z kadry meczowej. Jego także w rundzie wiosennej w Warcie nie zobaczymy. Zawodnik jeden z największych stażów w zespole. Więcej na ten temat jutro w magazynie piłkarskim. Będzie także o Stilonie, a także zajrzymy do klubu Puks Maksymilian. Więc już dzisiaj zapraszam. A w ostatniej prostej będzie jeszcze jedna rozmowa z byłym zawodnikiem gorzowskiego klubu, który na chwilę zniknął i pojawił się w zupełnie innym klubie, no ale o tym za chwil kilka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Utytułowany gorzowski pięściarz Tomasz Niedźwiecki od tego roku nie jest już zawodnikiem BKS-u Orkan. Mistrz Polski w wadze ciężkiej z 2016 roku i wicemistrz z 2018. W tym roku znowu sięgnął po srebro, ale już w barwach nowego klubu Raszkiel. Niedźwiecki przyznaje, że do przenosin skłoniły go przede wszystkim finanse, a rozmawialiśmy z nim na ten temat w ubiegłym tygodniu.
No, przeniosłem się do Rasza Kielce, jestem teraz już w innym klubie, no i tak to jest.
A czym ten klub przekonał?
No finanse, nie ma co ukrywać.
Prezesem tego klubu jest prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Trenerem jest nowy trener kadry Walery Karnilau, także to chyba też ma swoje istotne znaczenie, tak?
No jakieś tam na pewno ma znaczenie, ale nie aż takie mocne. Najważniejsze to było co innego, żeby była wypłata, no i jest wypłata i dlatego tak to wyszło.
Jak ten rok ogólnie się układa, wiadomo, dla sportowca, dla każdego chyba sportowca, trudny, mniej lub bardziej?
No w sumie ja tak zacząłem na pewnych obrotach od września zasuwać, więc też tam za dużo nie mogę powiedzieć, ale były to intensywny czas, więc nawet nie odczułem. Wiadomo, maseczki, ręce, mycie rąk, tego, dbanie o te wszystkie... przestrzeganie tego wszystkiego jest, ale trenujemy i wszystko jest dobrze.
Czyli udało się do tej dyspozycji w miarę dojść, choć no w Mistrzostwach Polski pewnie nie do końca poszło po myśli, tak?
No tak, nie do końca poszło, no ale dyspozycja była.
Rywal zaskoczył niespodziewany mistrz 19-letni Mateusz Bereźnicki, tak?
No tak, trochę tak.
To jakie plany dalekosiężne? Jak obecnie rozmawiamy, jest pan na zgrupowaniu kadry, tak?
Tak, jestem na zgrupowaniu kadry. Już w czwartek wracam do domu na święta, trochę odpoczynku. No i po nowym roku zasuwamy dalej, znowu obozy, znowu zgrupowania. Nie mam żadnych planów, biorę wszystko, co będzie pod ręką. Nie wyprzedzam do przodu, zobaczymy.
A jeżeli chodzi o te reprezentacyjne występy, to też już był w meczu Polska-Chorwacja, tak? Po prostu tak jak to tam ta walka się...
Tak. Było Suzuki Boxing Night, gala była, mecz Polska-Chorwacja, no i już tam udział brałem w tym meczu.
Z dobrym skutkiem, tak?
Tak, bo wygrałem, tak, z dobrym skutkiem.
Ambicje, rozumiem, cały czas duże.
Tak, nic się nie zmieniają, cały czas w głowie igrzyska. I to jest numer jeden. Będziemy do tego dążyć. Oby wyszło.
Klub inny, ale podejrzewam, że do Gorzowa i do pierwszego klubu, czyli BKS-u Orkan, zawsze jakiś sentyment pozostanie.
No tak, no wiadomo, to mój macierzysty klub. Mam nawet kontakt z trenerem. Wszystko było, odbyło się bardzo dobrze. Miłe jest o atmosferze, kontakt jest. Sentyment do klubu jest i na pewno będzie dalej.
Trener Swadowski, no to chyba do takich trenerów ciężko zapomnieć.
No tak, no on mnie ukształtował, on mnie wychował, więc na pewno nie zapomnę o tym człowieku.
Tyle Tomasz Niedźwiecki, któremu oczywiście życzymy powodzenia w nowych barwach. No i w taki sposób dopływamy do końca ostatniej prostej. Tak jak mówiłem, jeszcze raz przypominam, jutro po 17 magazyn piłkarski, w środę po 13 magazyn żużlowy w troszeczkę skróconej formie, ale oczywiście sporo ciekawostek mamy. A za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.